Słuchajcie, Radio Adam z Zakopanego. W naszym studiu gościmy i w waszych domach burmistrza miasta Zakopane, pana Piotra Bąka. Panie burmistrzu, tor lodowy, w ogóle hala wielofunkcyjna, to takie marzenia niesamowite od dziesięcioleci chyba. No, ja przejeżdżałem przez różne miejscowości, w Polsce nawet, aż z zazdrością patrzę, jak dziś widzę dużą halę sportową, gdzie tam czy jest czwarta liga w koszykówkę, czy w siatkówkę, czy piąta, nieważne, ale jest, mają. W Zakopanem tak tego brakuje. Ale póki tego jeszcze na razie nie ma, to może cieszyć się trzeba z mniejszych rzeczy, że rozmawia się choćby o zmodernizowaniu istniejących obiektów sportowych.
Oczywiście Zakopane ma piękne obiekty sportowe, chociaż te obiekty, te najważniejsze, którymi zarządza Centralny Ośrodek Sportu, mają już po kilkadziesiąt lat, minęło szybko, już troszeczkę myszką są pokryte, za wyjątkiem zespołu skoczków, które trzeba powiedzieć w tej chwili dochodzą do poziomu europejskiego, do poziomu światowego i mogą być wzorem dla innych. Sprawa toru lodowego, sztucznego toru do jazdy na łyżwach, a dokładnie to się nazywa do jazdy szybkiej na torze długim. Chodzi o górny stadion COS-u. O tym mówiło się od lat. To jest zapisane w strategii miasta Zakopane i podczas ostatniej nowelizacji radni wpisali datę wykonania, datę rozpoczęcia, rok 2005. A więc już bardzo blisko. Ta inicjatywa radnych, no, która jest dla mnie mobilizująca, bo ja tę strategię muszę realizować i zostanę z niej rozliczony, spotkała się przede wszystkim z inicjatywą Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Spotkała się z bardzo przychylnym podejściem i z inicjatywą Centralnego Ośrodka Sportu. I również ta inicjatywa zyskała wstępne wsparcie we władzach Ministerstwa Edukacji i Sportu. I podejmiemy starania wspólnie, co z Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Zakopane, aby w przyszłym roku w projekcie budżetu ministra edukacji, w projekcie budżetu państwa znalazła się poważna kwota na budowę sztucznego stadionu do jazdy szybkiej na lodzie w Zakopane. Kilka miast polskich ma takie tory, natomiast specjaliści od tego, działacze Polskiego Związku Łyżwiarskiego, mówią, że Zakopane ma najlepsze warunki, dlatego że jest położony dość wysoko nad poziomem morza, bo przecież rejon Ronda, rejon Podskoczny to jest już prawie 900 metrów nad poziomem morza. Duża część roku może być to naturalnie mrożone. Zakopane ma wspaniałą wodę. Lód, który jest z tej wody z Tatry, jest dużo lepszy niż lód z wody niezimnej.
No to też właśnie zależy szybko od lodu, bo to się teoretycznie...
Oczywiście i dlatego tutaj w Zakopanem nie tylko ten tor służyłby kadrze narodowej do treningu, bo przecież z Zakopanego wywodzą się znakomici zawodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale mógłby być miejscem rozgrywania zawodów międzynarodowych, mówi się nawet o staraniach o Mistrzostwa Europy Seniorów czy o Mistrzostwa Świata Juniorów. Mógłby być również miejscem treningu w reprezentacji krajów ościennych i w ogóle z całego świata członków Unii Łyżwiarskiej. Takich torów, gdzie można trenować cały rok w tak doskonałych warunkach, jest tylko kilka w Europie i myślę, że to byłaby również metoda na to, aby zapełnić budynki hotelowe, aby inny typ gości sprowadzić do Zakopanego. Wreszcie te urządzenia do sztucznego zamrażania tego lodu mogą być wykorzystane przy skoczniach narciarskich. Okazuje się po ostatniej konferencji Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS będzie wymagała sztucznego mrożenia rozbiegów skoczni narciarskich. Chodzi o to, aby warunki były podczas całego konkursu jednakowe. I w związku z tym te instalacje można by powiązać ze sobą, powiązać z trasami biegowymi. Akurat jest tak to doskonale, że cały kompleks Centralnego Ośrodka Sportu i skoczni, i stadiony, i trasy biegowe są bardzo blisko, są kontaktowe, można by tak to brzydko nazwać. I dlatego to przedsięwzięcie jest w nim głęboka myśl. I dzisiaj spotkaliśmy się, przedstawiciele tych trzech instytucji, podpisaliśmy takie stosowne porozumienie. Wiadomo, że uczestniczy w tym również przedstawiciel Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w Zakopanem, pan Leszek Brechunek, znany wszystkim. I mam nadzieję, że w listopadzie, bo do końca listopada jest termin, no będziemy lobbować, być może, jestem przekonany, że uda się na przyszły rok taką kwotę w budżecie państwa zabezpieczyć, zwłaszcza, że są warunki zabudowy, jest projekt budowlany i że
nikt nie stoi na przeszkodzie. Nic
właściwie nie stoi na przeszkodzie, żeby to przedsięwzięcie przeprowadzić. Byłaby to na pewno dla Zakopanego duża rzecz.
Panie burmistrzu, stryj, kiedyś to i w bajkach, i w przedwojennych opowiadaniach, w ogóle w literaturze polskiej, to było jak jadę do Stryja, to jak do Krakowa, do Lwowa. To było tak, takie normalne, tradycyjne, nasze.
Było i minęło. W Stryju urodził się honorowy obywatel Zakopanego, Kornel Makuszyński. I właściwie przy okazji rocznicy jego urodzin takie nawiązane zostały kontakty, które w tej chwili tak troszeczkę owocują. Rzeczywiście wczoraj wróciła ze Stryja duża delegacja naszej gminy, pan wiceburmistrz, pan sekretarz miasta, dyrektorzy szkół, prezesi niektórych firm komunalnych. Spotkali się z tamtym samorządem. I byli nie tylko w Stryju, byli w sąsiednich miejscowościach. Jest to, myślę, taki nowy kierunek, który próbujemy w naszej gminie wykreować. Chodzi o miasta partnerskie. Dotychczas wszystkie polskie miasta mają dużo partnerskich miast na zachodzie Europy.
Niemcy, Francja,
Holandia, w wypadku Zakopanego Włochy także. I to jest bardzo dobra rzecz. Pamiętam na początku lat 90., gdy przybywały delegacje tych miast, to były takimi jak gdyby emisariuszami tej starej Unii Europejskiej, jeszcze wtedy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej u nas. Jechaliśmy tam z rewizytą, podglądaliśmy ich organizację miasta, ich struktury, ich gospodarkę komunalną, sposób funkcjonowania demokracji. Otrzymywaliśmy też pewną pomoc. Zakopane taką pomoc otrzymywało, nawet pewne urządzenia, maszyny.
Wozy strażackie.
Także było to bardzo, bardzo piękne i korzystne, obustronnie korzystne. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Dzisiaj od tamtego czasu minęło już, co by nie powiedzieć, 14-15 lat. Jesteśmy na zupełnie innym etapie rozwoju. Posiadamy już silne i skuteczne samorządy. Właściwie jesteśmy w Unii Europejskiej. I tamta współpraca z tymi miastami Starej Unii powinna przybierać w tej chwili już inny charakter, bardziej wyspecjalizowany wokół konkretnych projektów, konkretnych grup, które takiej współpracy dzisiaj potrzebują, być może mniejszych grup, bardziej zaangażowanych. Natomiast zadaniem dla nas jest wszystko, co jest poza granicą Unii i myślę, że dzisiaj to właśnie polskie miasta powinny w stosunku do miast ukraińskich, białoruskich, litewskich, rosyjskich pełnić taką rolę, jak kiedyś przed 15 laty tamte miasta zachodnioeuropejskie w stosunku do nas, także i do Zakopanego. I stąd ten kontakt. No, Stryj jest u podnóża Karpat, jest nie za dużym miastem, jest też niemałym miastem, jest niedaleko, a więc koszty są niewielkie. Natomiast myślę, że sama wymiana doświadczeń, same zobaczenie funkcjonowania miasta na Ukrainie, miasta w Polsce jest korzystna. Myślę, że z czasem może i niektóre podmioty gospodarcze, niektóre stowarzyszenia znajdą interes w tym, znajdą zainteresowanie, żeby z kimś po tamtej stronie współpracować. Być może uda się w to wciągnąć też miasta partnerskie ze Starej Unii, te zachodnioeuropejskie i stworzyć wspólnie jakieś przedsięwzięcie, jakiś program, na który może nawet zdobędziemy pieniądze chociażby z funduszu Interreg czy z innych funduszy unijnych. No, trzeba też powiedzieć, że w tych miastach tam w Małopolsce Wschodniej, czy jakbyśmy inaczej nazywali ten rejon koło Stryja, mieszkają również Polacy i to jest też okazja do kontaktu z tą mniejszością polską, która tam się znajduje.
Jakby to nie powiedzieć, to po staremu i to wcale to nie jest chyba pejoratywne określenie, Galicja tam gdzieś zachodziła w tamte tereny chyba jeszcze.
Tak, chociaż nazwa Galicja jest taką nazwą dwuznaczną i pewnie nie nazwą polską, dlatego...
Nie, ale mi się zawsze pozytywnie galicyjskie to kojarzyło. To znaczy nie mam, jakby to powiedzieć, takiego złego stosunku do tej nazwy.
Na pewno jest coś takiego, że jeżeli znajdziemy się w mieście średniej wielkości u podnóża Karpat i wejdziemy na rynek i zobaczymy ratusz, to choćby nas przywieźli z zawiązanymi oczyma do tego miasta i bardzo skomplikowaną drogą to poznamy, że jesteśmy w Galicji.
No. Panie burmistrzu, jeszcze dwa zdania na temat Stryja. To znaczy, pierwszy rok został przełamany. Czy rewizyta też jest planowana gości ze Stryja?
Znaczy, gości ze Stryja już byli tu, bo to już jest kolejny kontakt. Wcześniej właśnie Kornel Makuszyński. Okazja jego urodzin były okazją do tego kontaktu.
Ale myślę sobie o takich kontaktach, właśnie już to, co pan burmistrz powiedział, że się przyjrzeć właśnie organizacji gospodarki.
Był burmistrz Stryja, oglądał kotłownię geotermalną, nasz zakład utylizacji odpadów, oczyszczalnie, konkretne obiekty inżynierskie, komunalne, ze swoimi ludźmi oglądali, czy na pewno jakieś tam wnioski z tego wyciągli, nie był to czas stracony, jak zapewniali. Teraz była nasza delegacja, myślę, że znowu już będzie kolej na jakąś konkretną grupę ze Stryja.
Tylko czekać, że już będzie linia autobusowa działać, Zakopane Stryj, by to pięknie było.
Dlaczego nie?
Może też się to uda. Panie burmistrzu, skoro, przepraszam, skoro mówimy o historii troszkę, to również zapominamy o tej historii, może częściowo związane z ziemiami wschodnimi, ale i z wszelkimi miejscami, gdzie Polacy walczyli, wbijali się na niepodległość, miejsca pamięci narodowej. Nie wiem, zawsze warto powtarzać taką myśl, że narody, które tracą, zapominają swoją historię, tracą tożsamość, że jest to... Trzeba to niestety przypominać, że jest to ważne, istotne dla naszej świadomości narodowej, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie są nasze korzenie, żebyśmy nie zapominali o ofiarach, które zostały gdzieś złożone na ołtarzu.
Tak, ten napis nad wejściem na stary cmentarz w Zakopanem to rzeczywiście jest bardzo trafny i słyszałem go w wielu przemówieniach, także bardzo daleko od Zakopanego i nawet nie powoływali się na to często autorzy tych przemówień, gdzie to przeczytali.
Ważne, że myśl została.
Głęboka prawda, że ojczyzna to ziemia i groby narody tracąc pamięć, tracą życie. Na pewno Polacy troszeczkę zachłysnęli się dzisiaj gospodarką, ekonomią, kapitałem, zyskiem. To wszystko dominuje w dyskusji codziennej, w dyskusji publicznej. Te sprawy, które były dawniej podstawą naszego etosu narodowego, bo tak to trzeba powiedzieć, zeszły jak gdyby na plan dalszy. Ale nie wolno nam o tych sprawach zapominać, dlatego że 1000 lat historii Polski pokazało, że są to sprawy bardzo ważne, najważniejsze, że dzięki wytrwaniu przy pewnych podstawowych kwestiach naród polski istnieje. My Polacy jesteśmy wolni, nie jesteśmy niczymi niewolnikami, mamy swoją tożsamość. Ale Polacy, Polska to jest duża rzecz, natomiast no, jest też Podhale. Podhale ma też swoją tożsamość, jest bardzo wyraziste. Jest takim fenomenem, że ruchy regionalne, że tożsamość regionalna w Europie Zachodniej były podstawą do prób kreowania mniejszości narodowych, separatyzmów.
Skłócanie.
Raczej u nas jest coś zupełnie odwrotnego. U nas góralszczyzna, ruch podhalański, kultura ludowa jest uzupełnieniem polszczyzny. Jest częścią jej najistotniejszym elementem, bo tak to przecież było, że po walce o niepodległość, po czynie zbrojnym Legionów, po czynie 21 Dywizji Górskiej przy przełamie frontu bolszewickiego pod Warszawą w 20 roku, kapelusz peleryna Szczelca Podhalańskiego, który zawsze jeden z adiutantów Piłsudskiego musiał być w mundurze podhalańskim. Te symbole, Ciupaga, to stały się symbolami tak polskimi, że dla wielu ludzi to jest sama istota polskości.
Tożsame.
Myślę, że Stadion Wielkiej Krokwi w 1997 roku 6 czerwca, to też było coś takiego. Ta góralskość, ten hołd, który był wtedy złożony, to była sama istota tego, co jest polskie. I dlatego trzeba nad tym pracować. Nie wolno tutaj popaść w sztampę, w rutynę. Jest taki nowy pomysł, nowego miejsca pamięci narodowej w Zakopanem. Inicjatywa Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptówkach księdza Kustosza Drostka, w którym współpracujemy, aby powstało takie miejsce, które będzie miejscem, szczególnym miejscem pamięci Podhalan, miejscem, gdzie będzie to miejsce jakby gdyby przypominało te wszystkie miejsca, te wszystkie nieraz i odległe miasta, pola, tereny, gdzie były toczone bitwy, gdzie walczono o wolność Polski, ale w tej walce brali udział Podhalanie. A tradycja udziału w walce o wolność Polski, o państwo Podhalan jest bardzo dawna, bo przecież sięga czasów Stefana Batorego. Wtedy to sołtysi podhalańscy służyli w piechocie wybranickiej, wtedy to walczyli pod Batorem na wyprawach moskiewskich, Bartek Kluska walcząc w poczcie starosty nowotarskiego, pierwszy wdarł się przez wyłom w górze do Pskowa. Za zasługi wojenne ten Bartek, którego przezywano Chochołowskim, dostał teren i prawo założenia wsi Chochołów i Polany w Tatrach, gdzieś Polana Chochołowska. Zacząłem od tego Bartka, był zwykłym kmieciem, który służył w piechocie wybranickiej, a przecież tak pięknie zapisał tradycję walki o Polskę Podhalan. Po nim byli następni, dostawali nieraz przywileje szlacheckie, dostawali hale w Tatrach. Później były te czasy nowsze, powstanie chochołowskie, drużyny podhalańskie, legiony polskie, dywizje górskie, II wojna światowa, Szczelcy podhalańscy w Narwiku, Szczelcy karpaccy pod Tobrukiem, wreszcie partyzantka, pierwszy pułk Szczelców podhalańskich Armii Krajowej, wreszcie antykomunistyczna partyzantka po wojnie. I wreszcie czyn Solidarności, który, trzeba powiedzieć, tak mówi bardzo wielu, był też jednym z wielkich polskich powstań narodowych. Trzeba to powiedzieć właśnie dzisiaj, gdy za rok będziemy obchodzili 25-lecie tego czynu. I stąd myśl, żeby było takie miejsce u stóp krzyża na Giewoncie i u stóp krzyża na Giewoncie w przenośni do u stóp Giewontu i u stóp tego krzyża, który jest przed sanktuarium na Krzeptówkach. Żeby było takie miejsce, gdzie będzie składowana ziemia z tych pól bitewnych. Jest takie jedno miejsce w tej chwili, Kopiec Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie, gdzie sypana jest ziemia z pól bitewnych, gdzie walczono o niepodległość Polski. Ale będzie, myślę, drugie, to będą Krzeptówki, gdzie w specjalnych miejscach będzie przechowywana ziemia z pól bitewnych, gdzie Podhalanie walczyli o niepodległość Polski. Są już dwa pierwsze takie pola bitewne, jest to Monte Cassino, jest to Loreto, gdzie już przygotowana jest właśnie ta ziemia, która będzie 11 listopada złożona na Krzeptówkach i to będzie początek. Myślę, że później powstanie grupa historyków, bo do tego się przygotowujemy, która opracuje taki rejestr tych wszystkich miejsc, tych bitew, tych półbitewnych, gdzie Podhalanie walczyli o wolną Polskę, gdzie powstanie księga, gdzie będziemy wpisywali uczestników każdej bitwy i gdzie grupy młodzieży, wycieczki turystyczne, pielgrzymki, jadąc w daną część Europy czy świata, bo tak to było, trafi na takie pole bitewne, nabierze łopatę tej ziemi, uzyska stosowne potwierdzenie, certyfikat i przywiezie to do Zakopanego. I w ten sposób powstanie taki jakby kurhan, jakby miejsce pamięci, gdzie przybywający pielgrzymi, gdzie młodzież będzie mogła uczyć się historii właśnie poprzez te miejsca, poprzez daty i będzie mogła uczestniczyć w kreowaniu pamięci. Bo nie chodzi o to, żeby wszyscy przychodzili na gotowe, ale aby w tym uczestniczyli. I to może współtworzyli. I to będzie na pewno coś nowego. Myślę, że warto to spróbować i na pewno będziemy otwarci na różne pomysły tutaj, bo nikt nie ma monopolu na prawdę, nikt nie ma całej mądrości, a jest to temat taki, że bardzo wiele osób w Zakopanem na Podhalu ma coś do powiedzenia na ten temat i myślę, że będziemy to słuchać uważnie i uwzględniać.
Niesamowita sytuacja. 11 listopada. Nowe miejsce pamięci.